Słowa do słowa.
13. niedziela zwykła, rok B. Z Księgi Mądrości. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Uczynił go obrazem swojej wieczności. Z Psalmu 30. Panie, z otchłani wyprowadziłeś moją duszę. Wybawiłeś mnie spośród tych, którzy zstępują do lochu śmierci. Z drugiego listu do Koryntian. Przecież znacie życzliwość Pana naszego Jezusa Chrystusa, że choć bogaty, dla was stał się ubogi, abyście wy dzięki owemu jego zubożeniu stali się bogaci. Z Ewangelii według świętego Marka. Twoja wiara przyniosła ci ratunek. Siostry i bracia, i kolejne słowo przychodzi do nas, Bóg przychodzi do nas w swoim słowie. Po raz kolejny otwieramy szeroko oczy, otwieramy również Biblię i rozglądamy się po Królestwie Niebios. Chcemy dostrzec Boga, który jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu, cierpliwy, nieograniczony w cierpliwości. Chcemy przekonać się o Bogu, który ratuje człowieka. Chcemy mieć kolejny dowód, bo tacy jesteśmy, takie jest nasze serce. Potrzebujemy wciąż dowodów Bożego zainteresowania, że nie jesteśmy Mu obojętni. Więc staje przed nami słowo. Najpierw z Księgi Mądrości, po 3 wersety z 1 i 2 rozdziału. Słowo, które nam uświadamia, że Bóg nie uczynił śmierci i że absolutnie nie cieszy Go zguba żyjących. Nawet jeśli od czasu do czasu pojawiają się w przestrzeni społecznej takie zdania, że Bóg sadystycznie przygląda się temu światu i nie robi nic, absolutnie nic, choć widzi, że ludzie się zabijają, że są dla siebie wilkami w owczej skórze, albo nawet zrzucają tę skórę, choć zewsząd słyszymy słowa, że Bogu nie udało się to czy tamto, że nie jest zainteresowany naszym życiem, skoro dzieją się takie rzeczy, przeżywamy takie trudności, doświadczamy takich kłopotów. Autor Księgi Mądrości w natchnieniu Ducha Świętego zaznacza już na początku swojej księgi, że śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Bóg chce dla nas życia. I to życia w pełni, życia obfitego i obfitującego we wszelkie błogosławieństwo. Dlatego właśnie, jak przeczytamy w 2 rozdziale tej księgi, ci, którzy nie chcą uwierzyć temu przesłaniu, którzy nie chcą poznać Boga, Boga miłosiernego, Boga cierpliwego, Boga troskliwego i zastawiają rozmaite sidła, pułapki, łącznie z pragnieniem śmierci dla tych, którzy chcą być z Bogiem, doświadczą sromotnej porażki. Przekonają się, że to zaślepienie złością prowadzi na bezdroża. Bo Bóg stworzył człowieka do nieśmiertelności. Wyznajemy przecież, że nasza dusza jest nieśmiertelna. Że owszem, mamy początek. Jest ten moment, w którym możemy śmiało powiedzieć, zaistnieliśmy na tym świecie. Choć doskonale również wiemy o tym, że wielu próbuje kwestionować ten właśnie moment zaistnienia człowieka, ludzkiego życia. Ale jednocześnie jesteśmy pewni i możemy spokojnie powiedzieć, że nasze życie już się nie skończy. Ono się zmieni, owszem. Kiedy przejdziemy przez bramę śmierci. Ale to życie ofiarowane przez Boga, życie, które zostało nam dane ze względu na potężną niewyobrażalną miłość naszego Ojca Niebieskiego, to życie się nie skończy. I my się chcemy o tym przekonać. Chcemy dać wiarę temu Słowu, tej naszej wewnętrznej tęsknocie za życiem, za prawdziwym życiem. Pewnie z tego powodu szukamy tej pełni. I niestety od czasu do czasu szukamy jej nie tam, gdzie ją możemy znaleźć. Na szczęście jest droga powrotu. Jest szansa, by zmienić myślenie. Mówi o tym dobitnie autor psalmu 30, którego wybrane wersety usłyszymy w komentarzu, czy jako komentarz do pierwszego czytania. Psalm z okazji poświęcenia świątyni w Jerozolimie. Pieśń uwielbienia. Dziękczynienie Bogu, bo przecież gdy wołałem do Ciebie, uzdrowiłeś mnie. Wyprowadziłeś z otchłani moją duszę. A mimo to, wiedząc, kim jesteś, gdy mi się dobrze wiodło, mówiłem, nigdy się nie zachwieję. Przecież według swego upodobania, Panie, dawałeś znaczenie mojemu przepychowi. A kiedy tylko się odwróciłeś, ogarniała mnie trwoga. Na szczęście Pan słyszał, litował się, stał się wspomożycielem. Żałosne skargi zamienił w taniec. Podarł wór pokutny, opasał radością. Taki jest Bóg, któremu zależy na życiu, na naszym życiu. Na Twoim, siostro i bracie, życiu w pełni. Jezus nie na darmo powie, co skrzętnie zapisze święty Jan Ewangelista. Przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości, w całkowitej pełni, ponad miarę. O tej obfitości pisze też Paweł apostoł do chrześcijan w Koryncie, do bardzo bogatej, również pod tym kątem finansowym, materialnym, gminy chrześcijańskiej. Na początku 8 rozdziału tego listu przeczytamy: donoszę wam, bracia, o łasce Boga danej kościołom Macedonii. Oto mimo wielkiej próby ucisku, pełnia ich radości i wielkie ubóstwo zaowocowały obficie bogactwem ich hojności. Ofiarowali według możliwości, a nawet zaświadczam ponad swe możliwości, z własnej inicjatywy i z wielką gorliwością, prosząc nas o łaskę współudziału w tej posłudze na rzecz świętych. Wbrew naszym oczekiwaniom od razu ofiarowali siebie Panu i nam z woli Boga. I wtedy Paweł odzywa się do Koryntian. Jak zatem macie bogactwo wszystkiego, wiary, słowa, poznania, wszelkiej gorliwości i tej z naszej strony miłości do was, tak okażcie się bogaci i w tym dobroczynnym dziele. I aby jeszcze mocniej sprowokować trochę ciasne i okazuje się niestety zamknięte serca Koryntian, Paweł odwołuje się do ostatecznego argumentu. Przynajmniej tak by się mogło wydawać. Znacie przecież życzliwość naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że choć bogaty, dla was stał się ubogi, abyście wy dzięki owemu jego zubożeniu stali się bogaci. Pamiętamy bardzo dobrze tekst z innego listu, z listu do chrześcijan w Filipi. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, ogołocił samego siebie. Stał się niczym aż do śmierci. Jak niewolnik. Wszystko oddał. A przecież nie przestał być Bogiem i Panem wszystkiego. Tak, miłość Boga nigdy nie traci. Miłość nigdy nie traci. Nawet jeśli się rozdaje więcej i więcej. I właśnie takiego Jezusa spotykamy w dzisiejszej Ewangelii. Po trudnych doświadczeniach w kraju Gerazeńczyków Jezus staje w środku wielkiego tłumu, który pcha się na Niego ze wszystkich stron. I nagle podbiega do Jezusa przełożony synagogi. Człowiek odpowiedzialny za funkcjonowanie, za finanse tego domu modlitwy. Przychodzi i pada przed Jezusem. Choć jeśli sobie przypomnimy ostatnią wizytę Jezusa w synagodze, to przecież ona zakończyła się zawiązaniem spisku na Jego życie. Jair jest zdesperowany. Absolutnie nie dba o jakiekolwiek negatywne opinie o Jezusie. Zależy mu jedynie na tym, aby ten rabbi przyszedł i położył ręce na jego córkę, która umiera. A może już umarła, tylko ta straszna wiadomość nie może się przebić do świadomości zrozpaczonego ojca. Przyjdź, połóż na nią ręce, aby uszła śmierci i żyła, aby została ocalona. W tej prośbie przełożonego synagogi widać również tęsknotę, nieprawdopodobną tęsknotę za wybawieniem od śmierci, tym ostatecznym wybawieniem od śmierci. Bo przecież Jezus przyszedł po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. I nagle na tej drodze do domu Jaira pojawia się inna kobieta, cierpiąca na upływ krwi. Życie z niej ucieka. Słabość, zmęczenie, chroniczne krwawienia. Do tego jeszcze, zgodnie z prawem mojżeszowym, ona jest w permanentnym stanie rytualnej nieczystości. Wszystko, czego ona dotyka, staje się nieczyste. Jeśli ma męża, to nie może doświadczyć przytulenia przez osobę najbliższą. To wszystko jest zakazane. Nie może przyjść do świątyni. Nie może stanąć w synagodze, w gronie innych kobiet, by się modlić we wspólnocie. Ewangelista Marek jeszcze zaznaczy, że wydała wszystkie swoje pieniądze na lekarzy, którzy nie pomogli jej w niczym, a tak naprawdę uczynili jej życie jeszcze trudniejszym do zniesienia. Więc przychodzi do Jezusa. Dotyka Go. I podobnie jak kilka tygodni wcześniej trędowaty, ten dotyk nie jest w stanie naruszyć świętości Jezusa, świętości Boga. Kiedy dotykam Boga, kiedy dotykamy Boga swoim grzechem, to nie ograniczamy świętości, nie odbieramy Mu tej świętości. Przeciwnie, Jego dotyk przemienia to, co w nas nieczyste, co w nas grzeszne, w święte. I nagle kobieta, która była poraniona w najintymniejszych przestrzeniach swojego życia, doświadcza ratunku, ocalenia. Zdaje sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, więc przychodzi do Jezusa zalękniona i drżąca. Jest wypełniona bojaźnią. Wie, że to, co się stało w jej ciele, musi być dziełem Boga. I wtedy słyszy od Jezusa chyba jedno z piękniejszych określeń, jakie można usłyszeć z ust Boga. Moje dziecko, córko, to jest miłość. To jest miłość, która nie boi się szukać nas w największym bagnie, w najciemniejszych lochach naszego życia, kiedy jesteśmy unurzani w grzechu, kiedy wydaje się, że nie ma ratunku. To jest miłość, która nigdy nie przekreśla nikogo. To jest miłość, która ocala. Bądź wolna. Bądź wolna od swojego bicza. I to wszystko jakby echem powtarza się w domu Jaira. Jezus, który dotyka śmierci, okazuje się być tak wypełniony życiem, że córka przełożonego synagogi po prostu wstaje z martwych. Bóg nie uczynił śmierci. On nie chce, byśmy w niej trwali. Jego pragnieniem jest nasza wolność, jest miłość. Uczy nas tego wzajemnego zatroszczenia się o siebie. Chce, abyśmy przekazywali Jego słowo, które jest życiodajne. Abyśmy dla siebie nawzajem byli zwiastunami godności, życia, miłosierdzia. Więc, siostry i bracia, życzę wam takiego życia, takiej miłości, doświadczenia żywego Boga i oby spełniły się w waszej codzienności wszystkie Boże pragnienia. Niech tak się stanie. Amen.